Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, w katechizmie Kościoła katolickiego przyszedł czas na temat komunia świętych. To paragraf piąty przy wyznaniu wiary chrześcijańskiej. Paragraf piąty po tych wszystkich rozważaniach dotyczących stanu życia konsekrowanego w ostatnim czasie, o instytutach świeckich i tak dalej. Dzisiaj docieramy do tego momentu, kiedy w wyznaniu wiary dochodzimy do słów wierzę w święty Kościół powszechny i dalej świętych obcowanie, czyli ta komunia świętych. I będziemy rozmawiali dzisiaj na temat komunii dóbr duchowych, a także na temat tej komunii między Kościołem niebiańskim a Kościołem ziemskim. Myślę, że bardzo dobrze nam się złożyło, że taki temat mamy w ostatnich dniach adwentowego oczekiwania na przyjście Chrystusa, tej adwentowej naszej drogi, że w tej bliskości narodzin Zbawiciela, których pamiątkę będziemy nie tylko wspominać, ale też i przeżywać, i celebrować. Mamy właśnie taki temat świętych, obcowanie, inaczej komunia świętych. W liturgii, kiedy Eucharystia jest już w tym centralnym momencie, zbliżamy się do komunii świętej, tuż przed komunią kapłan, celebrans ukazuje wszystkim zgromadzonym ciało Jezusa Chrystusa i mówi, przypominamy sobie te słowa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Te słowa są w liturgii Kościoła katolickiego, w tej liturgii zachodniej. Warto wspomnieć, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to wezwanie brzmiało nieco inaczej, o tym też wspomina katechizm, a wypowiadało się wtedy takie słowa: święte świętym, kto święty, niech przystąpi, a kto nim nie jest, niech czyni pokutę. I to wezwanie wspominamy już w jednym z najstarszych dokumentów chrześcijańskich, jakim jest Didache, czyli nauka 12 apostołów. Wiele kościołów wschodnich do dzisiaj pozostaje przy tej aklamacji i do dnia dzisiejszego przed komunią świętą woła się właśnie w kościołach wschodnich, między innymi w kościele grekokatolickim, święte świętym, czyli dla świętych. I to jest przepiękne zwrócenie nam uwagi, nam, którzy przystępujemy do sakramentu Eucharystii, przyjmujemy komunię świętą. Kto do niej podchodzi w stanie łaski uświęcającej, jest święty, spożywa pokarm święty, a to wszystko po to, by ta świętość człowieka tutaj na ziemi wzrastała. I taki też jest cel przystępowania do stołu Pańskiego. W tej sytuacji nie trudno zauważyć, drodzy Państwo, że wspólnota, która jest zgromadzona przy ołtarzu, jest też wspólnotą świętych. Albo takich osób, które zabiegają o świętość, czyli osób, które czynią pokutę, bo kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Myślę, że warto sobie te prawdy też uświadomić dzisiaj, kiedy wielu z nas przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania właśnie w tych dniach. Jak my odnajdujemy się, w którym miejscu, jako ludzie, którzy stoimy bliżej albo dalej ołtarza. To również jest tak symbolicznie uwzględnione. Idę do Komunii Świętej. Podchodzę do ołtarza. To jest ta forma prawdziwa, właściwa. Procesyjnie podchodzę do ołtarza. Zbliżam się do ołtarza. Śpiewamy w pieśni wręcz zbliżam się w pokorze. Wiadomo, że różne racje, względy duszpasterskie w różnych kościołach sprawiają, że księża wychodzą gdzieś tam w nawę główną i rozdają, udzielają Komunii Świętej, ale również i tutaj nie jest to tak, że przychodzą wręcz do ławek i wręczają, czy udzielają Komunii Świętej. Ale tutaj też jest ten gest takiego wyjścia, zrobienia kroku, albo choćby zwrócenia się w stronę Najświętszego Sakramentu i jakby powiedzenia, nie tylko w swoim sercu, ale też postawą swojego ciała, powiedzenia: idę, zbliżam się do Ciebie. Robię ten krok, czynię ten krok, żeby ta moja świętość również wzrastała. W samym wyznaniu wiary mówimy: wierzę w świętych obcowanie. Czyli wierzymy w istnienie jakiejś wspólnoty świętych, którzy wzajemnie współpracują jako jedna Boża rodzina. Ich prawem życia, to pisze ksiądz Edward Staniek, jest miłość Boga i ludzi. Ta wspólnota przekracza bariery czasu, a więc nie ogranicza się jedynie do ludzi śpieszących w niedzielę na mszę świętą, ale sięga nieba. I dalej: wszyscy święci, czyli wszyscy zbawieni, należą do Kościoła Chrystusowego i tworzą razem z uczestnikami Eucharystii wielką wspólnotę. Jest ona oparta na ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej świętości. To zjednoczenie jest celem Komunii Świętej. Wspólnota świętych jest również miejscem spotkania i zjednoczenia wszystkich kochających Boga. Łączy ich miłość wzajemna, czyli najdoskonalsza forma miłości ewangelicznej, i w imię tej miłości wzajemnie się wspomagają. W katechizmie Kościoła katolickiego dostrzegamy takie rozróżnienie, jeżeli chodzi o samą Komunię Świętych. Katechizm w punkcie 948 pokazuje nam dwa jej znaczenia. Pierwsze: komunia w rzeczach świętych i drugie: komunia między osobami świętymi. Komunia w rzeczach świętych i komunia między osobami świętymi. I ten pierwszy moment, komunia dóbr duchowych, czyli ta komunia jakby w rzeczach świętych. Mówimy rzeczach, bo tak nam łatwiej to wyrazić, ale tutaj pięknie katechizm precyzuje, mówiąc o dobrach duchowych, o pewnych dobrach duchowych. I odnosi nas katechizm do Dziejów Apostolskich, gdzie pamiętamy te słowa o uczniach, pierwszych uczniach Chrystusa, uczniach, czyli przedstawicielach tej pierwszej wspólnoty wierzących jerozolimskiej. Oni trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Nauka apostołów, wspólnota, łamanie chleba, modlitwy. Te cztery elementy. I dalej bardziej szczegółowo otrzymujemy wyjaśnienie. Przede wszystkim komunia wiary. Katechizm precyzuje to tak: wiara wiernych jest wiarą Kościoła otrzymaną od apostołów. Jest skarbem życia, który się pomnaża, gdy jest udzielany. Czyli wiara jest czymś, co otrzymujemy od apostołów. przekazują nam wiarę. Dalej powiemy, jeżeli popatrzymy na kwestie biskupów, o sukcesji apostolskiej, też ten związek dzisiejszych biskupów jako następców apostołów. Podobnie jest z nami, z naszą wiarą. Tutaj mamy jakby te dwa wymiary. Z jednej strony łaska Boża, Duch Święty, a z drugiej strony to, co przekazali nam apostołowie przez kolejne wieki, przez kolejne pokolenia, to wszystko się dokonywało, to wszystko miało miejsce. Więc ta komunia wiary, dalej komunia sakramentów. Tutaj posłużymy się fragmentem z katechizmu rzymskiego. Owoc wszystkich sakramentów należy do wszystkich wiernych, którzy przez pośrednictwo tych samych sakramentów, będących również tajemniczymi arteriami, zostają zjednoczeni z Chrystusem i wszczepieni w Niego. I później precyzuje katechizm rzymski, mówiąc o chrzcie, czyli bramie do wszystkich innych sakramentów, bramie do wspólnoty Kościoła. Dalej komunia i wreszcie szczyt i źródło, czyli Eucharystia. Dalej komunia charyzmatów. We wspólnocie Kościoła Duch Święty rozdziela między wiernych w każdym stanie specjalne łaski. W celu budowania Kościoła wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra. Proszę zauważyć, jak bardzo często jest tutaj podnoszone i przekazywane to słowo wspólnie, wspólnota dla wszystkich, dla Kościoła i tak dalej. To jest to, co pozwala nam zrozumieć tę komunię, bo komunia to też pewne zjednoczenie, to też pewna wspólnota. Wróćmy jeszcze do tych słów z Dziejów Apostolskich, że apostołowie wszystko mieli wspólne. Wszystko mieli wspólne. Wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi, oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym. Chrześcijanin jest zarządcą dóbr Pana. Ewangelia Świętego Łukasza, 16 rozdział. Możemy powiedzieć, jak to? Możemy się zapytać, no przecież jeżeli coś na co sam zarobię, mam w swoich dłoniach, to jakże to jest wspólne? Jakże to może należeć do kogoś innego? Skoro ja na to zarobiłem, skoro ja to wszystko własnymi siłami, pomysłowością, zdolnościami potrafiłem tak zorganizować, że teraz mam, że teraz to jest moje. A to pytanie jest bardzo zasadne i bardzo też prosta jest na nie odpowiedź. Tak może by się wydawać, mogłoby się wydawać, że jest to czymś trudnym, czymś niezrozumiałym, czymś takim bardzo zawiłym, czymś, co może będzie problemem również i dla każdego człowieka wierzącego. Tutaj zawsze musimy odnieść się do pierwszego momentu powołania człowieka do życia. Do Stwórcy, do Pana Boga, który jest dawcą życia i który nie stworzył na ziemi jednego człowieka, ale stworzył już na początku. Patrzymy do Księgi Rodzaju Adama i Ewę, tych pierwszych rodziców, prarodziców, tak mówimy. Stworzył do życia wspólnie, do życia razem. I podobnie my jesteśmy tak na świecie postawieni, że żyjemy razem. Żyjemy we wspólnotach rodzinnych, małżeńskich, ale także i zakonnych, innych różnych wspólnotach, które mamy. Jest obok mnie drugi człowiek. I Bóg daje nam takie zdolności, takie serce, takie sumienie, które pomaga nam tego drugiego człowieka widzieć. I pięknie to, pozwólcie Państwo, że jeszcze raz przytoczę, pięknie to katechizm precyzuje. Wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, tutaj nawias dodaję ja, choćby zarobił, choćby sam do tego doszedł i tak dalej, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi. Oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym. I dalej przechodzimy już do komunii miłości. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. List do Rzymian. Kolejny cytat. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią wszystkie inne członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. List do Koryntian pierwszy. Dalej, miłość nie szuka swego. Też pierwszy list do Koryntian. Drodzy Państwo, najmniejszy nawet nasz czyn, nasze działanie spełnione w miłości przynosi korzyść wszystkim. W solidarności z wszystkimi ludźmi żywymi czy zmarłymi, która opiera się na komunii świętych. A każdy grzech szkodzi tej właśnie komunii. Ksiądz Edward Staniek w komentarzu do tego fragmentu katechizmu pisze tak. Na ziemi komunia, czyli obcowanie świętych, dokonuje się na kilku płaszczyznach. Mówiliśmy o komunii wiary, sakramentów, charyzmatów, dóbr doczesnych i miłości. I komentarz do tego. Tak rozumiana wspólnota świętych jest faktem, ale nieustannie trzeba ją budować i doskonalić. Tworzenie komunii, czyli wspólnoty świętych, jest ważnym zadaniem członków Kościoła. Jest to zadanie na każdy dzień i na każdą godzinę. Praktycznie najłatwiej tę ewangeliczną więź można realizować w życiu rodzinnym. Jeśli się to uda osiągnąć, komunia świętych przekracza próg mieszkania i w pełni odnajduje się w spotkaniu wspólnoty zgromadzonej w domu Ojca, czyli przy ołtarzu. Wierni tam umocnieni więzią z Chrystusem wracają do domu, by jeszcze doskonalej promieniować miłością. I druga kwestia, którą dzisiaj chcemy podjąć, komunia między Kościołem niebiańskim i ziemskim, czyli ta komunia między osobami świętymi. Katechizm wspomina o trzech stanach w Kościele. Dopóki Pan nie przyjdzie w swoim majestacie, a wraz z Nim wszyscy Jego aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci nie zostanie poddane Mu wszystko. Jedni z Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni po zakończeniu obecnego życia poddawani są oczyszczeniu. Jeszcze inni zażywają chwały, widząc jasno samego Boga w Trójcy Jedynego, takim, jakim On jest. Tutaj Konstytucja Lumen Gentium nam to precyzuje. Czyli wszyscy, każdy w jakimś tam stopniu, w rozmaity sposób, jesteśmy złączeni w tej samej miłości Boga i bliźniego. I śpiewamy temu Bogu hymn chwały. Wszyscy bowiem należymy do Chrystusa. Mając jednego ducha, zrastamy się w jeden Kościół, zespalamy się wzajemnie z sobą właśnie w Chrystusie. Tu ważne też nie w czym innym, czy w kim innym, ale zawsze w Jezusie Chrystusie. Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju w Chrystusie, bynajmniej nie ustaje, tak katechizm mówi o tych, którzy odeszli już z tego świata, a oczekują oczyszczenia. Co więcej, według wiary Kościoła jeszcze bardziej ta nasza więź z nimi i ich z nami umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie tych dóbr duchowych, tej wymianie darów duchowych. i wstawiennictwo świętych. Ponieważ mieszkańcy nieba głębiej są zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości. Nieustannie wstawiają się za nami u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich braterska troska również bardzo wspomaga naszą słabość. To jest to wstawiennictwo świętych. Komunia ze świętymi, bardzo podobna kwestia. Nie tylko jednak ze względu na sam przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej, precyzuje nam katechizm, bardziej dlatego, żeby przez praktykowanie tej braterskiej miłości umacniała się jedność całego Kościoła. Bo jak wzajemna komunia chrześcijańska między pielgrzymami, czyli tymi, którzy żyją, prowadzi nas coraz bardziej do Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego jako ze źródła i głowy wypływa wszelka łaska i życie ludu Bożego. I na koniec ta komunia ze zmarłymi. To bardzo ważny punkt. Pozwólcie Państwo, że przytoczę w całości to, co katechizm na ten temat mówi. Najpierw posługuję się cytatem z Konstytucji Lumen Gentium. Uznając w pełni tę komunię całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych. A ponieważ świętą i zbawienną jest myślą modlić się za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów, to druga księga machabejska, ofiarowywał Kościół za nich modlitwę. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Ta wymiana dóbr duchowych. I drodzy Państwo, podsumowując, wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga. Jesteśmy tą rodziną, jedną rodziną w Jezusie Chrystusie. Wtedy, gdy łączymy się we wzajemnej miłości i wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą, wtedy, katechizm pisze, odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Kościoła. A zatem komunia świętych. Pierwsza rzecz, te dobra duchowe, my, którzy jesteśmy tutaj na ziemi, otrzymujemy dobra duchowe, możemy pozyskiwać niejako te dobra duchowe poprzez wiarę, poprzez sakramenty, charyzmaty i wreszcie poprzez miłość, a także komunia między Kościołem niebiańskim i ziemskim. Pamiętamy te trzy stany. Ci, którzy są w niebie, ci, którzy oczekują na oczyszczenie i ci, którzy żyją tutaj na ziemi. Ta łączność, nieustanna wymiana darów, nieustanna wzajemna pomoc. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.